Dzisiaj również poproszę Was, abyście spróbowali odgadnąć, jaki będzie dokładnie temat prezentacji przy pomocy zdjęć, które pojawią się na ekranie. No i co widzicie na tym ekranie? Co widzicie? Betoniarka, jakiś samochód taki właśnie ciężarowy, ale żebyście zobaczyli to, o co mnie chodzi, to strzałka i rozjaśnienie właśnie w miejscu, gdzie ktoś przy pomocy takiego lusterka czy urządzenia bada ten pojazd, czy właśnie nie jest zagrożeniem, czy nie przewozi. Każdy pojazd, który wjeżdża w tą strefę, jest mocno sprawdzany. Właśnie tego typu urządzenia przepuszczają tylko autoryzowane pojazdy. Odkąd właśnie, no jeszcze wiele lat, zanim wieże World Trade Center upadły, ktoś próbował wjechać w nie wielką ciężarówką wyładowaną dynamitem i od tego czasu wszystkie większe budowle są otaczane właśnie takimi murami, urządzeniami, które zatrzymują, a to już jest Wall Street i również w tym miejscu są bariery, które nie dopuszczają do wjazdu jakichś pojazdów. Również w uliczkach żaden samochód się tam nie przedostanie. Trump Building to jest właśnie przy Wall Street i tutaj też te ciekawe elementy wielościany to nie są rzeźby, to są po prostu rzeczy, które mają uniemożliwić przedostanie się tam rzeczy niebezpiecznych. Plecaki, jak widzicie, są wpuszczane. No w końcu to jesteśmy my. Jestem na linii, więc mamy jakiś problem, tak, ze zdjęciami? No trudno. Tak widocznie miało być. I w sumie będę musiał teraz słowami, jak pojawią się zdjęcia na ekranie, to mi powiedzcie, dobrze? Dzisiejszym tematem forum będą zagrożenia, ale co ciekawe, te zagrożenia nie znajdują się przede wszystkim gdzieś daleko, gdzieś poza i te bariery, które są stawiane, tak naprawdę tych zagrożeń, które są najtrudniejsze, od nas nie odetną, ponieważ właśnie człowiek tak naprawdę jest największym wrogiem samego siebie. Zobaczymy, co na ten temat jest powiedziane w bestsellerze wszechczasów na temat zagrożenia, jakim jest człowiek dla samego siebie. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego odcinka. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. Lecz on rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować, lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. To jest pierwszy, mamy to już na ekranie, pierwszy odcinek dzisiejszego fragmentu. Widzimy tutaj, że z uczniów, naśladowców Chrystusa wyłazi to, co w nich siedzi. Jakie skłonności się ujawniły w uczniach? Skłonność do kłótni, skłonność do mielenia jęzorami w sposób szkodliwy. W tym przypadku była to kłótnia o pierwszeństwo, tak? Czyli właśnie takie trochę skakanie sobie do oczu. A ty jak mnie traktujesz, jak gówniarza myślisz, a ja przecież jestem ważniejszy od ciebie, a kto z nas jest najważniejszy i tak dalej. Skłonność do kłótni o to, kto z nich jest najważniejszy. Jezus nie uspokaja uczniów, lecz wykorzystuje tę sytuację, żeby czegoś ich nauczyć i mówi, co? Wers 25. Królowie narodów panują nad nimi, czyli czy chcecie panować nad innymi? Czy to wam się podoba? Ziemscy władcy bywają okrutni, aroganccy, wykorzystujący, a później jeszcze domagają się tego, żeby ich nazywać dobroczyńcami. Czy tego chcecie? Tak czy inaczej, taka jest natura człowieka, żądna panowania, chęć wyprzedzania innych. Narzekamy czasem na innych, ale kogo ten problem dotyczy? Co to byli za ludzie, u których coś takiego się ujawniło? Kim byli? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego odcinka. Jezus mówi dalej do uczniów. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec. Abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Ujawnił się brzydki problem walki o to, kto z nas jest ważniejszy, ale kogo dotyczył? Jezus mówi tutaj do uczniów, wyście wytrwali przy mnie w przeciwnościach. To nie był jakiś tam krąg ludzi, grono niezdecydowanych. To byli najlepsi wybrani przez Jezusa ludzie, którzy przeszli też z Nim razem przez najróżniejsze trudności, wahania popularności. Wszyscy sobie poszli, oni zostali. Jezus też mówi, że to są ludzie, którzy kiedyś w przyszłej rzeczywistości zasiądą na, cytuję, 12 tronach i będą sądzić 12 pokoleń Izraela. To byli najlepsi naśladowcy Jezusa. Mało tego, Jezus nie tylko ich wyselekcjonował z tłumów, wybrał, ale też poświęcił im najlepsze w historii świata 3-letnie szkolenie trwające dzień i noc. Najlepsi, dobrani, wyszkoleni, przygotowani ludzie. I teraz na sam koniec, bo zbliża się odejście Chrystusa z tego świata, tuż przed odejściem, można powiedzieć już rozdanie dyplomów, a tu wyłażą z nich takie okropne rzeczy. Bardzo nieciekawe. To tak jakby po wieloletniej nauce w szkole nagle studenci polegli na jakimś prostym zadaniu matematycznym. Nieciekawe rzeczy ujawniły się u uczniów. Ale co jeszcze się ujawniło? Przeczytajmy kolejną część fragmentu. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś rzekł, Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł, powiadam ci Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty 3 razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Kolejna skłonność się ujawniła, zdrada. Niewierność. Jezus powiedział, że już niedługo Piotr wyprze się tego, że w ogóle go zna. Piotr czuł się bardzo mocny. Powiedział, gotów jestem iść z tobą aż na śmierć. Jezus jednak wyświetla prawdę o nim i mówi, 3 razy wyprzesz się, że mnie znasz. Właśnie teraz, kiedy Jezus już kończył to przygotowanie uczniów, miał się z nimi rozstać, wyłazi z nich coś takiego. I jeszcze coś z nich wylazło, bo mamy jeszcze 4 odcinek dzisiejszego fragmentu. Popatrzmy. Albowiem powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców, to bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu. Oni rzekli, Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im, wystarczy. Jeszcze jedna skłonność się ujawniła. Jest tu wzmianka o dwóch mieczach. Podczas dalszych wydarzeń, już niedługo, kiedy pewni ludzie przyjdą aresztować Jezusa, jeden z uczniów, jeden z dwunastu, zareaguje agresją. Dobędzie miecza i zada cios. Jan w swojej Ewangelii ujawnia, że tym kimś był Piotr znowu. I ujawnia się znowu cała prawda o naturze Piotra. Będzie reagował agresją, nienawiścią, o mało brakowało, żeby nie zabił tego człowieka. I wtedy właśnie Jezus powiedział też pewne zdanie do Piotra, którego nie ma tutaj, jest zapisane znowu w Ewangelii Mateusza, znane słowa, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Wejście na drogę agresji zniszczy człowieka, który na nią wchodzi. I to wszystko obróci się przeciwko niemu. Wszystkie te rzeczy, które dzisiaj zaobserwowaliśmy, dotyczyły tych najlepszych, grupę wybranych uczniów. Natura, którą posiada każdy człowiek, okazuje się czymś niezbyt ładnym, przyjemnym. Raczej, gdy się jej przyjrzeć, jest czymś zatrważającym, przerażającym. I to jest teza, którą dzisiaj tutaj odkrywamy, w zasadzie prawda, zasada, że nasz największy wróg nie czai się za jakimiś barierami, barykadami. Nie jest on też poza nami. Czyżbyśmy byli nim my sami dla siebie? Jaskrawe przejawy takiej natury człowieka możemy obserwować w historii, na przykład II wojna światowa, Oświęcim. Gdy sobie o tym przypominamy, oprawcy z Oświęcimia, to nie jacyś abstrakcyjni ludzie, jakiś chwilowy wybryk, to moja też ludzka natura. Wzmianki w podręcznikach historii o nich to też ilustracja mojej natury. Oglądaliśmy niedawno z Ewą, moją żoną, niezwykły program w telewizji, fascynujący i trochę przerażający, o polskich przedsiębiorcach przed pierwszą i przed drugą wojną światową w tym czasie. Jakie wspaniałe rzeczy robili, jakie wspaniałe przedsiębiorstwa zakładali, współdziałali z połową świata. Głównym motorem tamtego czasu była wiadomo, kolej. Warszawa była punktem na mapie, gdzie szeroki rosyjski tor zmieniał się w wąski europejski i trzeba było tam przeładowywać wielką rzekę towarów w obie strony, można powiedzieć z połowy świata. Polacy nie tylko przeładowywali, nie tylko tworzyli wielkie przedsiębiorstwa, ale na przykład stali się największym potentatem produkcji stali dla kolei na całą Rosję, w budowie mostów na całe rosyjskie imperium. I Warszawa wtedy była najdynamiczniej rozwijającym się miastem Europy. Była prekursorem przemian. To właśnie w Warszawie pierwszy w Europę na taką skalę dom handlowy, wysyłkowy, gdzie zamawiało się z katalogu i dostarczało kurierem. Dom braci Jabłkowskich, I można by tak długo opowiadać o wspaniałej polskiej przedsiębiorczości w tamtym czasie, ale ktoś przyszedł i to wszystko zniszczył. Komunizm w Rosji, wojna z Rosją. Ale pomimo to Polska kwitła, najróżniejsze przedsięwzięcia. W Lublinie wszystko już było przygotowane do produkcji amerykańskiego Chevroleta w 1938 roku. Ale przyszła II wojna światowa, zniszczenie inteligencji, wywiezienie polskich fabryk albo na zachód, albo na wschód, razem z załogami, metodyczne wyburzanie najpiękniejszych dzielnic Warszawy, jedna po drugiej. Warszawa byłaby dzisiaj jednym z kilku najpiękniejszych miast w Europie, jeżeli nie na świecie. A parę lat później, po wojnie, odebranie wszystkich przedsiębiorstw ich właścicielom, wymiana pieniądza pozbawiła ich już resztek zasobów, a nawet skazywanie niektórych na karę śmierci przedsiębiorców za rzekomą spekulację. I można powiedzieć, że nie został z tego kamień na kamieniu. Oburzające, przerażające. Ale chwileczkę, czy to nie jest prawda również o mnie, o mojej ludzkiej naturze? Rozwiązanie tego problemu, któremu dzisiaj się przyglądamy, mój największy wróg, czy nie jestem nim ja sam, rozwiązanie tego problemu nie polega na tym, że będę wmawiał sobie, że jest inaczej, podejmę wojnę z połową świata, z tymi, którzy są źli, zrobię jakąś rewolucję. Bo największy wróg, czyż jednak nie jest w nas samych i nie jest to nasza stara natura. Jest to myśl kontrowersyjna, rewolucyjna, a jednak prawdziwa. To, że stanę się gorącym bojownikiem, zwalczającym kogoś tam, jakieś ugrupowanie, może łatwo paradoksalnie stać się działaniem na szkodę mnie samego. Bo tu nie chodzi tylko o poglądy, każdy z nas ma jakieś tam poglądy anty czemuś, ale często bywa to coś niszczącego dla człowieka. Spotkałem w swoim życiu trochę ludzi, którzy nie byli gotowi zaufać Chrystusowi, powierzyć Mu swojego życia, bo wyczuwali, że to oznaczałoby porzucenie nienawiści do kogoś tam, na przykład do komunistów. I mówili, ja im nigdy nie wybaczę. Ale wobec kogo jest to wrogi akt, kiedy człowiek mówi, nie zaufam Chrystusowi, bo nie, wolę kogoś nienawidzić. Czyż nie jest to wrogość wobec samego siebie? Pozbawić się zbawienia z nienawiści do kogoś. Na szczęście poznałem też ludzi, którzy mimo najgłębszej urazy za szkody poniesione, na przykład z rąk komunistów, ktoś, kogo nazwisko jeszcze w książkach historycznych z czasów średniowiecza gdzieś tam się pojawia, ale wszystko zostało zabrane, zniszczone, zaprzepaszczone. Jednak zrezygnował z życia zemstą, uwierzył, że to Bóg jest wykonawcą sprawiedliwości i zaufał Chrystusowi. I zamiast mielenia w myślach i w zębach nienawiści do kogoś tam, nauczył się na pamięć wielu psalmów i one stały się jego nową treścią życia. Nasza stara natura, cząstka nas, jest jednak naszym największym wrogiem, z którym mamy w życiu do czynienia. I przejawy tej niszczącej natury łatwo możemy obserwować. Cierpiące małżeństwa, w których małżonkowie niszczą się psychicznie nawzajem. Albo ludzie, którzy są niewolnikami swoich zachcianek, popędów, niszczący siebie i innych. człowiek niszczony przez nauk, to nie coś odległego, co mnie nie dotyczy. Jest to ilustracja mojej natury, chociaż może ja sam tego nie przeżywam, ktoś obok, ale to jest właśnie cała prawda o naszej naturze. Skoro tak jest, nic dziwnego, że coś takiego ujawniło się również w tych ludziach, czy w tamtych uczniach Chrystusa, tych najlepszych wybranych, tych, którzy mieli zmienić świat. Nagle okazało się, że oni też mają taką naturę. I to jest główne przesłanie dzisiejszego fragmentu z Ewangelii Łukasza. Bez pomocy Chrystusa jestem skazany na niszczące działanie mojej starej natury. Czy ta prawda do nas dociera? Czy ta prawda do mnie dociera, tak? Że mój największy przeciwnik jest we mnie, to jest moja stara natura? Językiem młodzieżowym by się powiedziało, czy kapujesz, tak? Takie międzynarodowe słowo, kapujesz, tak? Capirenzi po niemiecku, capisci, non capisci po włosku, comprehend. Czy rozumiemy, czy dociera to do nas, że nasz największy wróg siedzi w nas, tak? I jest to nasza stara natura. Piotr, naśladowca Chrystusa, uczył się przez 3 lata, ale do niego nie dociera. Mówi do Chrystusa w wersie 33. On zaś rzekł: Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Jezus mówi: Piotrze, nie zapiję dziś 3 razy kogut, jak mnie się wyprzesz 3 razy, że mnie znasz. Piotr ma jakieś wyobrażenie o sobie, jest wyraźnie pewny siebie, wyraźnie opiera się na sobie, na ludzkich możliwościach, czuje się silny sam w sobie, nie kapuje, tak? Nie dociera ta prawda do niego, non capisci. I Jezus zachęca go do realistycznego spojrzenia na siebie, to jest 34 wers. Nie zapieje dziś kogut 3 razy, wyprzesz się tego, że mnie znasz. Bez pomocy Chrystusa, bez opierania się na Nim, człowiek nie ma szans zwyciężyć swoją naturę. Jest skazany na niszczące jej działanie. Więc to jest nasze główne odkrycie dzisiaj, z którym Bóg chce do nas dotrzeć. Główne przesłanie. Ale jakie może być zastosowanie tej prawdy, tak? Że naszym największym wrogiem jesteśmy my sami, nasza stara natura, i bez pomocy Chrystusa nie mamy szans. Większość ludzi nie uznaje tego, nie kapuje. I jednak myśli, że sami sobie poradzą. Jakie jest zastosowanie tej prawdy? To zastosowanie chciałbym oprzeć na połowie jednego z tych wersów, które dzisiaj poznajemy. Jest to druga połowa wersu 32. Jeszcze raz to wrzućmy na ekran. To są słowa Jezusa do Piotra. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Z tych słów Jezusa chciałbym wyciągnąć 2 zastosowania dla nas. Jedno z nich będzie dotyczyło czegoś dla nas samych, a drugie tego, co możemy zrobić dla innych. Coś dla siebie i coś dla innych. Jest tylko jeden problem, że tłumaczenie Biblii tysiąclecia zjada część znaczenia. Tutaj jest przetłumaczone tak, że Jezus powiedział do Piotra: ty ze swej strony, tak? Ty ze swej strony. A jak to brzmi dokładnie? A ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Biblia Tysiąclecia na szczęście w przypisach podaje dosłowne znaczenie, a więc jest ok, tak? Nic nie ukrywa, tylko trzeba popatrzeć na przypisy. I tam już jest podane w całości. A ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Widocznie nie wszystkim to przechodzi przez gardło, że Piotr jeszcze musiał się nawrócić, tak? Do końca. Grecka część Biblii, bo do takiej części należą Ewangelie po grecku, używa dwóch pojęć na określenie nawrócenia. To jest coś, słowo, które my często używamy, więc może nas to zainteresuje. Pierwsze to jest metanoeo, metanoia, czyli przemiana myślenia, tak? Decyzja w umyśle. Drugie takie słowo greckie to jest epistrefo, czyli też nawracam się, ale w trochę szerszym sensie, bardziej ogólnym, dotyczy bardziej decyzji woli. I jak Jezus głosił do ludzi przesłanie nawróćcie się, to na początku w Ewangeliach mamy to właśnie metanoia, czyli zmieńcie swoje myślenie, ale tutaj do Piotra mówi epistrefo, czyli właśnie no, bardziej podejmij decyzję woli, nawróć się, zmień swoje decyzje o 180 stopni. Dlaczego? Piotr kiedyś poszedł za Jezusem, związał z Nim wszystkie swoje nadzieje, zostawił wszystko, ale teraz wychodzi na jaw, że nadal opiera się na swoich siłach, jest pewny siebie i jeszcze w tym potrzebował nawrócenia, tak? Już tam zmienił swoje myślenie, że trzeba życie oddać Chrystusowi i tak dalej, ale jeszcze część swojego zaufania pozostawiał na sobie, tak, że to on da sobie radę, on się nie zaprze i tak dalej. I potrzebował nawrócenia. Właśnie w takim znaczeniu Jezus to do niego mówi. Potrzebował odwrócić się od ufania sobie i całkowicie zaufać Chrystusowi. Czyli potrzebował nawrócić się do końca. Więc pierwsze zastosowanie dotyczy nas samych i jest takim wezwaniem, byśmy naprawdę, każdy z nas, całe swoje zaufanie złożył w Chrystusie. Odwrócił je od siebie i złożył na Chrystusa, by to On przezwyciężył moją starą naturę. A więc koniec z postanowieniami, walką z pokusami. Nie, teraz będę koncentrował się na Chrystusie, na zaufaniu Jemu, na utrzymywaniu Go na pierwszym miejscu i Jemu powierzam przezwyciężenie mojej starej natury. Wielu z nas przyklaśnie tutaj i powie tak, chcę, ale ktoś inny też może pomyśleć, po co mi Chrystus, tak? Ja, mnie to tak naprawdę nie interesuje. Po co mi jest potrzebny Chrystus? Ja sobie w życiu poradzę. Jaka jest odpowiedź? Niezależnie od tego, co sobie myślisz na ten temat, bez pomocy Chrystusa jesteś wystawiony czy wystawiona na niszczące działanie twojej natury. Twoje życie i tak zostanie w końcu zniszczone. Nie masz szans. Ktoś powie, ale nie, nie, chwileczkę. Ja wypełnię swoje życie bardzo ciekawymi rzeczami, zajęciami i nie będę zwracał uwagi na moją naturę czy coś tam. Jaka jest odpowiedź? Jest możliwych kilka scenariuszy, ale takie dwa główne. Pierwszym z nich jest poczucie pustki. Bez Chrystusa jesteś skazany czy skazana na pustkę. Świetnie ujął to król Salomon, który napisał taką księgę, księgę Koheleta. Napisał ją z perspektywy człowieka, który tak myśli, po co mi Bóg, a może go w ogóle nie ma. I jego wniosek jest słynny. Pamiętamy wniosek Salomona? Główny wniosek, z którym on się kojarzy? Wszystko to marność. Człowiek, który miał wszystko, nawet miał 1000 żon i nałożnic razem, nie? A jednak nie, największe bogactwa. To wszystko marność, czyli po dzisiejszemu co? Deprecha, tak? Ale inny scenariusz, możesz powiedzieć, jakaś tam stara natura, głupoty, mnie to w ogóle nie interesuje. Ale to jest trochę tak, jakby polski przedsiębiorca powiedział tam między wojnami, mnie nie obchodzi sytuacja geopolityczna, ja będę robił swoje. Co spotka takiego przedsiębiorcę? Co spotkało każdego z nich? I tak wszystko zostało zniszczone. A więc i tak samo może być w życiu dzisiejszych przedsiębiorców. Każdy z nas jest w czymś tam przedsiębiorcą. I mogę powiedzieć, mnie to wszystko nie obchodzi, po co mi Chrystus, ale jednak odwołanie się do pomocy Chrystusa jest najlepszą opcją, bo tacy jesteśmy, bo największym wrogiem nas samych jesteśmy my, nasza stara natura, która jest po prostu niszcząca. A więc najlepsze, co można zrobić, to odwołać się do pomocy Chrystusa. Bóg wpływa nawet na sytuację geopolityczną, gdy Jego dzieci Mu ufają i stawiają Go na pierwszym miejscu, a już na pewno może prowadzić nas indywidualną ścieżką w każdych warunkach. Tak czy inaczej Go potrzebujemy i ona jest naszą jedyną szansą. Bez pomocy Chrystusa po prostu jesteśmy skazani na niszczące działanie naszej natury. Dlatego w naszej wspólnocie mamy takie powiedzenie, że na zdecydowaną większość problemów i przypadków jest jedna odpowiedź. Co najlepszego może zrobić człowiek? Znaleźć najbliższą dobrą wspólnotę i się nawrócić do Chrystusa. Jedyna szansa. Ale w tym, co Jezus mówił tamtego dnia do uczniów, wskazał na jeszcze jedną rzecz, która pogarsza sytuację. Jezus mówił o tym w wersach 31 i 32. Jeszcze raz popatrzmy. Jezus mówi: Szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Słowo Boże ujawnia nam, że istnieje świat demonów, istnieją siły, którym zależy, aby ludzie właśnie kierowali się tą starą naturą i w tą stronę stymulują. Również, żeby naśladowcy Chrystusa kierowali się starą naturą. Żeby sobie skakali do oczu, żeby narzekali, żeby no, zrobili wszystko, co jest przeciwne przynoszeniu chwały Bogu. Dlatego szczególnie potrzebujemy być zależni od Chrystusa i chować się za Nim. Bóg stworzył nas do zależności od Niego i jeżeli spod tej zależności wychodzimy, czy już jako ludzie nawróceni do Niego, czy wcześniej, to popadamy w kłopoty, bo odsłaniamy się na działanie sił demonicznych. Powracając do uczniów Chrystusa, pod koniec Jego pracy z nimi, pod koniec budowania, wyłażą z nich niestety niezbyt ciekawe rzeczy. Stara natura bierze górę. Jaka będzie na to rada? Jaki to będzie sposób? Jezus im to zapowiedział na początku Dziejów Apostolskich. Popatrzmy, Dzieje Apostolskie 1:8. Jezus powiedział: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc. I to jest rozwiązanie. Piotr doświadczy w tamtym momencie mocy Ducha Świętego i ta moc spowoduje właśnie zwycięstwo nad starą naturą. Będzie już innym człowiekiem. I to jest też ścieżka, na którą jest zaproszony każdy chrześcijanin. Więc to jest pierwsze zastosowanie wobec mnie samego. Ale Jezus, jak już powiedział do Piotra, kiedy się nawrócisz, to też powiedział, utwierdzaj swoich braci. A więc możemy też zrobić coś dla innych, by pomóc im przezwyciężyć starą naturę, bo jak się tak rozejrzymy wokół siebie, to nie tylko my mamy z tym problemy, ale też no, nasi przyjaciele wokół. I co możemy dla nich zrobić? Popatrzmy pod tym względem na jedną wypowiedź, tym razem świętego Pawła, jak on troszczył się o innych, żeby ich wyciągać z okowów tej starej natury, list do Efezjan 3. I to jest część jego modlitwy o podopiecznych. I modli się tak, aby według bogactwa swej chwały, czy on tam mówi, modlę się do Chrystusa, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Modli się po prostu o innych chrześcijan, aby moc Ducha Świętego przezwyciężyła ich starą naturę. I my możemy robić to samo. Ufać Bogu i wyrażać to przez modlitwę, by nasi przyjaciele, podopieczni w grupie, czy w ogóle inni, którzy mają problemy, żeby doświadczyli mocy Ducha Świętego. I tu mały niuans. Warto ufać Bogu i wyrażać to przez modlitwę, a nie gadać o tym, że ufam. Bo to jest zasadnicza różnica. Mówić, że coś robię i robić to. Mówić, że trzeba ufać albo ufać. Mówić, że trzeba być oddanym i być oddanym. Bo to jest taka pułapka. I powróćmy jeszcze na chwilę do samego Piotra i jeszcze raz wersy 33 i 34. On, tam gdzie jest, on zaś rzekł, właśnie, najpierw ten 33. Co powiedział Piotr? Panie, za Tobą to ja jestem gotów nawet pójść do więzienia i na śmierć. Piotr mocno się nagadał o tym, jak to on jest oddany Chrystusowi. Ojej, co ja jestem gotowy dla Ciebie, Boże, zrobić? I na tym niestety poprzestał. Okazał się takim istnym stewkiem burczymuchą, który dużo mówił, czego się tam nie boi. Można dużo gadać o tym, że się opiera na Duchu Świętym, ale lepiej się po prostu na Nim opierać. I na przykład modlić się o innych ludzi, zwłaszcza podopiecznych, by Bóg wypełnił Duchem. I jest to pewien problem z wiarą, niestety relatywnie dosyć często występujący wśród chrześcijan w znaczeniu tych, którzy już nawrócili się do Chrystusa, że dużo mówimy na jakiś temat, a skoro tyle mówimy, to nam się wydaje, że to robimy. Porozmawiajmy o zanoszeniu Ewangelii do ludzi. Spotkajmy się i rozmawiajmy o tym. Zróbmy wielką konferencję na temat zanoszenia Ewangelii do otoczenia. Wypracujmy wspólne stanowisko, odezwę. Aleśmy się nagłosili Ewangelii. Taki kawał życia poświęciliśmy głoszeniu Ewangelii. Guzik, prawda. Myśmy się tylko nagadali na ten temat. Uczył mnie tych zasad mój wspaniały mentor, którego Bóg postawił kiedyś na mojej drodze wiele lat temu. I na przykład, kiedy słyszał, jak chrześcijanie mówią do siebie: bracie, błogosławię ci i tobie błogosławię, a ty czy mi błogosławisz? To mówił, ale po co o tym gadasz? Po prostu błogosław, zrób coś pożytecznego dla drugiej osoby. Bo ludziom się wydaje, że jak o czymś gadają, tak, to robią. Identycznie jest z Duchem Świętym i z opieraniem na Nim. Można dużo o tym mówić i ludziom wydaje się, że żyją pod wpływem Ducha Świętego, bo ciągle o tym gadają. Tymczasem życie pod wpływem Ducha Świętego potrzebuje tylko jednego. Jednej rzeczy. Wiary. Czyli autentycznego poddania serca Chrystusowi i oparcia się na Nim z zaufaniem. Ufaj. Odwróć zaufanie od siebie i zwróć je na Jezusa. Co z tego, że do każdego zdania dołożymy słowa Duch Święty? U nas się mało mówi o Duchu Świętym. Dlaczego? Bo nie mamy czasu na gadanie o Duchu Świętym, bo jesteśmy zajęci opieraniem się na Nim i modlitwą o innych, żeby Bóg wypełnił ich serca Duchem. Po co o tym gadać? Lepiej to robić. Bo jak gadamy, to nie mamy czasu robić, więc albo gadać, albo opierać się. Więc jeśli ktoś przychodzi i mówi, u was jest mało ducha, powiem wam więcej o duchu, to jaka jest odpowiedź z naszej strony? My nie potrzebujemy o tym gadać, potrzebujemy to robić. Bo jak gadamy, to nie robimy. Tak? Nie wiem, czy potraficie gadać i robić, no rozumiecie, o co chodzi. Ludziom wydaje się, że zajęli się jakimś problemem, ponieważ dużo o nim mówili. A problem jest dalej nierozwiązany. Trzeba mówić niewiele, tyle, co niezbędne, by mieć czas coś robić. A niebezpieczeństwo jest ogromne i w dzisiejszym chrześcijaństwie ewangelicznym polega często na tym, że nauczymy też innych takiego połowicznego rozwiązywania problemów i wprowadzimy ich w tą samą pułapkę, w jakiej my jesteśmy, jeżeli w niej jesteśmy. I oni też zaczną dużo mówić, robić wielkie konferencje na jakieś tematy. Dzięki temu no, jedna rzecz jest pewna, nie będą mieli czasu na zrobienie tego, o czym mówią. A nadzieja będzie niesamowicie rozbudzona, bo jak się dużo mówi, to się wielka nadzieja też z tego wykluwa, ale po dłuższym czasie lub krótszym ludzie się orientują, że wcale nie rozwiązali swoich problemów, tylko dużo się nagadali lub dużo naemocjonowali, ale jest to puste w środku. Wcale nie ma mocy Boga w życiu do rozwiązywania podstawowych problemów, do ujarzmiania natury, tak? Naszego głównego wroga. Jaki jest na to sposób w naszej wspólnocie, czy w tym, co promujemy? Nie mówimy o zachowaniach, ty musisz więcej robić tego czy tamtego. Mówimy zawsze o istocie, a istotą jest to, co powiedział Jezus do Piotra. Modlę się, żeby nie ustała twoja wiara. To jest istota. A więc, kiedy stajemy oko w oko z naszym największym wrogiem, jakim jest nasza stara natura, to skierujmy nasze zaufanie na Chrystusa i utrzymujmy Go na pierwszym miejscu, a wtedy Duch Święty będzie mógł wykonywać to, co jest Jego zadaniem, będzie ujarzmiał tą naszą starą naturę. A jeśli troszczymy się o innych, to ufajmy w ich intencji. Możemy to wyrażać w swojej modlitwie, w takiej czy innej formie, żeby Bóg wzmocnił ich ducha swoim duchem, by budował w nich wiarę. I to jest nasz świadomy wybór w naszej wspólnocie, podejście do wszystkiego. Dużo nie mówimy, bo nie mamy czasu. Wolimy to robić. Więc więcej już nic na ten temat nie powiem. Tylko tyle, że ufam Bogu i mam nadzieję, że On przez Ducha Świętego będzie radził sobie i z moją i z waszą starą naturą, wzmocni siłę waszego wewnętrznego człowieka, że będziecie doświadczali zwycięstwa, wolności nad tym największym wrogiem, którym jest kto? Chyba każdy już kapisko, tak? Dobrze.